Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak spać, żeby się wyspać. Jeśli słuchacie tego podcastu po raz pierwszy, być może, to prowadzimy go w ramach Fundacji Można Zwariować, którą możecie wspierać na Patronite i dziękujemy naszym hojnym patronom, czyli Zosi, Maciejowi, Tobiaszowi, Karolinie i Pawłowi za wspieranie nas regularnie, a także wszystkim innym naszym wspierającym. W tym odcinku porozmawiamy właśnie o higienie snu, temacie, który już kiedyś poruszałyśmy w rozmowie, ale w tym razem chciałybyśmy wyłuskać takie najważniejsze i też praktyczne informacje na temat tego, jak zadbać o zdrowy sen. Nie jest to stricte odcinek na temat bezsenności czy zaburzeń snu. Jeśli macie taką trudność, to podlinkujemy też właśnie poprzedni odcinek, w którym było to omawiane z dr Małgorzatą Fornal-Pawłowską i też inne źródła, do których możecie właśnie się udać. A teraz jeszcze nasza rundka. Z czym ty zaczynasz dzisiaj, Kleo?
Ja dzisiaj zaczynam tak z lekkim niezadowoleniem, dlatego że mam wrażenie, że już 20 dni minęło i jest cały czas białe niebo. Bardzo mi się to nie podoba. Bardzo mnie to irytuje.
Nieprawda. Dzisiaj było o 8 rano słońce i zdążyłam wyjść się naświetlić.
Aha.
Przespałaś po prostu.
No, przespałam dlatego... O, tutaj fun fact. Przespałam dlatego, że spałam 10 godzin.
Czy to zdrowo, czy nie? Opowiemy o tym dzisiaj.
Czy to zdrowo, czy nie? Dowiecie się w dalszej części odcinka. A ty z czym zaczynasz, Ania?
Ja zaczynam z ekscytacją, ponieważ sen to moja nie tylko ulubiona czynność, ale również jeden z moich ulubionych tematów właśnie takich psychoedukacyjnych, więc ostatnio bardzo też właśnie się pilnowałam w tej kwestii i testowałam różne sposoby czy różne takie rozwiązania, z którymi chcę się z wami podzielić. No, to chyba z tym zaczynam głównie.
No dobra, Ania, to powiedz, jak ty śpisz?
Ja śpię dobrze ostatnio, ale co ciekawe, też nie zawsze mam tak, że zasypiam od razu, jak przyłożę głowę do poduszki. Wiem, że niektórzy mają taką zdolność.
Tak, ja.
Natomiast śpię ostatnio bez telefonu w sypialni.
Okej.
Z budzikiem takim analogowym.
A ile godzin śpisz?
Nie zwracam na to tak bardzo uwagi, jak kiedyś. Na pewno jest to tak 8,5, czasami do 9, zależy jak tam sobie poleżę rano, ale faktycznie staram się, żeby był to regularny sen, to znaczy idę zazwyczaj koło 23, już mam taką swoją wyciszającą rutynę, więc czasami gdzieś tam między tą 23 a 12 już chcę być w łóżku i wstaję zazwyczaj około godziny 8, czasami 8:30, więc jest to stosunkowo dużo czasu, ale wiem, że to mi po prostu bardzo służy i mogłabym pewnie spać jeszcze dłużej, ale wtedy to już jakby nic nie zmienia, budzę się wtedy zmęczona, więc wiem, że to jest taka optymalna dla mnie godzina, optymalny czas w łóżku dla mnie, dlatego też właśnie pilnuję się, żeby nie był on zbyt długi. A ty? Jak ostatnio sypiasz?
Wszyscy moi znajomi wiedzą, że ja mogę wspać wszędzie. Przesypiam najdłuższe loty, wiesz, jakoś zwinięta w kulkę. No, zazwyczaj jest tak, że po prostu w momencie, kiedy przyłożę głowę do poduszki, no to nie jest to więcej niż 10 minut, jak zasnę.
Czyli jesteś tą osobą jak w Simsach, że po prostu kładziesz się i zasypiasz.
Tak, no trochę jestem właśnie nią. Tą osobą w Simsach. Zdarza mi się tak, że nie mogę zasnąć, ale to jest wtedy takie, to są anomalia. Takie, że zwracam na to uwagę i nie wiem, co o tym myśleć i się stresuję czy coś, ale ogólnie śpię dobrze, wysypiam się, ale też śpię długo i już wielokrotnie mówiłam o tym w podcaście. A, używam Oura Ring do trackowania snu i od chyba kwietnia zeszłego roku, czyli już prawie rok. Więc wiem, że śpię tak średnio 9,5 godziny, Myślę, że to jest dosyć dużo wobec tego, jak się mówi, że się śpi, tam powinno się spać 8 godzin. Ale to jest taka optymalna dla mnie długość, bo to też ostatnio czytałam też o tym, że właśnie inaczej jest zapotrzebowaniem snu dla kobiet i dla mężczyzn, ze względu na nasze cykle hormonalne.
Też w zależności od wieku.
Tak, tak, w zależności od wieku. No ale ja zawsze dużo spałam. Oczywiście w epizodzie depresyjnym śpię więcej, w epizodzie maniakalnym śpię mniej, ale robię wszystko, żeby tych epizodów mieć, nie mieć, właśnie nie mieć. I też nie przeszkadza mi, wiesz, miejsce, nie mam czegoś takiego, że na przykład muszę mieć całkowicie ciemno. Mogę spać, jak jest jasno, czy tam sobie zasłonię oczy, czy coś i mi wystarczy. Znam osoby, które potrzebują bardzo, bardzo dużo kontroli nad otoczeniem i bardzo dużo elementów, które tam ustawiają ten ich sen, a u mnie to jest tak, że po prostu położę gdzieś głowę, jak jest w miarę płasko, a jak jeszcze mogę się cała położyć, też w ogóle nie ma problemu i mogę iść spać. I sen jest też dla mnie bardzo ważny.
I słusznie.
I słusznie.
Tak, co do tych elementów w otoczeniu przed zaśnięciem czy w trakcie nocy, to jeszcze pewnie do tego wrócimy, ale to też jest ciekawe dla mnie z własnego doświadczenia. Wiem, że kiedy na przykład robiłam sobie takie środowisko właśnie totalnego zaciemnienia i na przykład jeszcze spania z zatyczkami, żeby nie słyszeć jakichś odgłosów, na przykład latem zza okien, to później bardzo trudno było mi zasnąć bez tych warunków. Natomiast kiedy mniej, jakby starałam się tak jakoś to wypośrodkować, że na przykład mam zasłony, ale nie takie totalnie zaciemniające i śpię bez zatyczek, czy bez maski na oczach, to zauważyłam, że wtedy jakby mój organizm uczy się spać w tych trochę gorszych warunkach i potem, jeśli wyjątkowo na przykład śpię gdzieś, gdzie zapomniałam się ze sobą maski na oczy, to dawałam radę spać. A w przeciwnym razie budziłam się na przykład o 4:00, jak już był wschód słońca i nie mogłam spać dalej.
No więc właśnie, to jest też moje podejście. Ja nie mam w ogóle zasłon w oknach, żadnych. Ja nie mam w ogóle nic, więc zawsze jak się budzę, to już jest jasno. I wydaje mi się, że to też jest taki element, który umożliwia mi to spanie gdziekolwiek.
Mhm. No tak, ale to też na pewno nie jest tak, że, że to światło czasami jednak lepiej wyciszyć, szczególnie jeśli mamy za okien dużo światła po prostu z latarni, czy jeśli właśnie, nie wiem, no, ktoś mieszka na północy i panuje długo dzień słoneczny, czy po prostu jakby to jest duża ilość światła słonecznego w ciągu dnia, to jednak te zasłony warto wtedy mieć. Ale do tego jeszcze wrócimy, a chciałabym, żebyśmy ten odcinek poprowadziły tak właśnie w zgodzie z tym, co się dzieje w kolejnych częściach dnia. To znaczy, dobry sen powinien zaczynać się od wstania z łóżka, czy od momentu przebudzenia. Już od tamtego momentu zapracowujemy sobie na ten zdrowy sen właśnie przez różne dobre praktyki, ale też jest to zgodne z pracą różnych hormonów i różnych elementów w naszym organizmie, które też warunkują ten sen. To znaczy, pewnie nasi słuchacze słyszeli już o melatoninie, czyli takim hormonie, który właśnie powoduje senność.
Ale też melatoninie, którą można kupić w aptece.
Tak, można go kupić w aptece, natomiast nie należy jej stosować regularnie, tylko w jakichś wyjątkowych wypadkach, właśnie dlatego, że ona jest wytwarzana w naszym organizmie i po prostu fajnie by było, żeby wspierać to jej wytwarzanie. Natomiast to powstawanie melatoniny wieczorem jest warunkowane przez poranny szczyt kortyzolu. I tutaj kortyzol pewnie kojarzy wam się z hormonem stresu, tym strasznym, który odczuwamy w jakichś trudnych momentach dnia. Natomiast jego szczyt o poranku jest naturalnym zjawiskiem i co więcej, my chcemy, żeby on był wysoki właśnie rano, a jest to związane właśnie ze światłem słonecznym, o którym już też wielokrotnie wspominałyśmy. Jest to taka skomplikowana droga, że to światło słoneczne poranne ma wyjątkową barwę, taką bardzo jasną i jest też nisko na horyzoncie, więc pod odpowiednim kątem wpada do naszej siatkówki. Aktywują się tam receptory melanopsynowe, które wysyłają sygnał do jądra nadskrzyżowaniowego, które jest takim właśnie naszym wewnętrznym zegarem. I w tym momencie jakieś tam wszystkie rzeczy, kaskada tych wszystkich hormonów się dzieje. Mamy ten poranny szczyt kortyzolu, który właśnie daje nam wzbudzenie. Możemy wtedy zacząć naszą aktywność i co więcej, reguluje właśnie jakby produkcję tego hormonu w ciągu dnia. To znaczy, jeśli spotka nas jakaś stresująca sytuacja, to wtedy nie odczuwamy tego jako taki wyrzut kortyzolu, tylko ponieważ jego szczyt już miał miejsce, to są to łagodniejsze górki. Gdybyśmy sobie wyobrazili taki, wiesz, wykres trochę takim sinusoidę, to te wyrzuty w górę są wtedy mniejsze, więc też regulujemy po prostu nasz układ nerwowy.
No dobra, a idąc tak po kolei i zaczynając od samego momentu, jak się budzisz, no to jakbym pomyślała, jak ludzie się budzą, to po pierwsze wyłączają budzik. Są też ludzie, którzy się budzą bez budzika. Czy w ogóle budzenie się z budzikiem w telefonie? Jakie masz przemyślenia?
Właśnie przez długi czas korzystałam z tej wbudowanej funkcji w iPhone'ie ustalania sobie tego budzika, bo tam to wtedy pokazuje, ile masz czasu na ten sen, tam są te przyjemne melodyjki, które też tak wzrastają dźwiękowo. Natomiast od nowego roku w sumie nie używam budzika w telefonie i w ogóle zostawiam telefon poza sypialnią, ale to też powiemy w dalszej części. I staram się w ogóle nie używać telefonu rano, to znaczy mam ten analogowy budzik, i on niestety tak po prostu pipczy. No nie jest to bardzo przyjemne, ale to pikanie jest takie powoli na początku i trochę jakby coraz szybciej zaczyna pikać. Więc zazwyczaj jak dwa razy piknie, to już tam pacnę go i on się po prostu ma ten budzik ten przycisk drzemki jest tak na samym czubku. Mogę podlinkować, jaki budzik wybrałam, bo zrobiłam dość dobry research. Nie jestem 100% zadowolona z niego, to nie jest żadna współpraca, ponieważ ma podświetlenie na niebiesko, co jest po prostu durne, bo właśnie niebieskie światło, które jest nam potrzebne o poranku, nie jest nam potrzebny wieczorem, więc jak chcę sprawdzić, czy na pewno włączyłam budzik wieczorem, to świecę sobie tym niebieskim światłem w oczy. Bez sensu, ale no mniejsza. Mm-hmm. I wtedy staram się też właśnie już jakby nie klikać tych kolejnych drzemek, tylko faktycznie trochę zmobilizować się do tego wstania. Też zazwyczaj oceniam, czy jestem wyspana, czy nie. Jakby tak trochę sprawdzam, jak się czuję. Jeśli czuję się okej, to wiem, że już należy wstać. I wtedy od razu ubieram się w ubrania do jogi i po prostu wychodzę z sypialni.
No właśnie, a dlaczego nie warto wtedy spać tych dodatkowych, jeśli na przykład możesz sobie pospać dodatkowe 30 minut? Dlaczego warto spać tyle samo godzin każdej nocy?
No właśnie, w sensie, no jeśli masz spać to dodatkowe 30 minut, to bez sensu jest ustawiać ten budzik wcześniej, po prostu ustaw sobie go to 30 minut później, jeśli chcesz i budź się o tej godzinie regularnie, natomiast taki przerywany sen tymi drzemkami jest po prostu wkurzający, no jest nieprzyjemny.
Też nie ma takiej jakości, nie?
Ani cię nie regeneruje, daje ci jakieś takie poczucie, że nie masz kontroli w ogóle nad tym, żeby wstać. Jest to nieprzyjemne. Ja też to jeszcze, co stosuję, to mam żarówkę, która się po prostu włącza rano o określonej godzinie przed tym budzikiem pipczącym, więc czasami już budzi mnie to światło z tej żarówki inteligentnej. Też mogę podlinkować, bo już wielokrotnie o niej mówiłam u siebie na Instagramie. To jest żarówka TP-Link. Też nie mam żadnego sponsoringu od tej żarówki, po prostu ona jest. I ustawia się ją telefonem, więc to trochę zaburza ten korzystanie z niej, kiedy nie chcę mieć telefonu w sypialni, ale da się to zrobić.
No dobra, ale to przy okazji, jak o tym mówisz, to dlaczego nie warto sobie świecić telefonem w oczy zaraz, jak wstaniemy?
Nie chodzi o świecenie sobie telefonem w oczy. W sensie nie chodzi o światło z telefonu. Chodzi o to, co w tym telefonie jest. To znaczy nasze smartfony dają nam bardzo szybki dostęp do dopaminy, kolejnego neuroprzekaźnika, który jest ważny dla naszego dobrostanu. Dopamina to jest taki właśnie neuroprzekaźnik związany z motywacją, dążeniem, też często z odczuwaniem jakiejś przyjemności. I jeśli bardzo szybko trochę tak podbijemy sobie ten baseline dopaminy rano, to znaczy sięgamy po taką szybką rozrywkę, bo ktoś wysłał nam jakiegoś mema, którego jeszcze nie widzieliśmy, może odczytujemy jakiegoś maila, okazuje się, że coś zapomnieliśmy, to bardzo szybko nas to angażuje i po pierwsze później trochę ciężej zabrać się do takich żmudnych czynności, które nie są tak bardzo motywujące i nie dają nam tego wyrzutu dopaminy, a po drugie łatwo nam się rozproszyć i po prostu zawiesić na tym telefonie i pominąć jakieś poranne kroki w takiej codziennej rutynie, która jest bardzo wspierająca i to jest po prostu pomocne, żeby spokojnie zacząć ten dzień, a nie od jakiejś emocjonującej informacji, która pojawiać się w newsletterze New York Timesa, że gdzieś tam, wiesz, kolejne jakieś ostrzały na Ukrainę na przykład, to jest po prostu zawsze w tej top informacji. Oczywiście to jest ważne, żeby zabrać się do tej pracy, ale o wyznaczonej porze i nie chcemy robić tego zaraz po przebudzeniu, tylko stopniowo wchodzić w ten dzień. Więc też bardzo ważne jest ustalenie sobie takiej porannej rutyny, to znaczy właśnie co po kolei robimy. To jest też często wręcz taka rytualna kwestia i o tym też rozmawiałyśmy, czyli jakaś taka określona sekwencja, typu najpierw idę do łazienki, później robię sobie jakiś ciepły napój, wodę albo herbatę, później właśnie, nie wiem, może siadam na chwilę z książką albo właśnie zabieram się do jakichś porannych ćwiczeń, rozciągania, może właśnie wychodzę na ten spacer zobaczyć światło słoneczne. Czyli ta określona taka sekwencja, która nadaje nam tego poczucia bezpieczeństwa, osadzenia w teraźniejszości, że po prostu wszystko jest okej. Po prostu kolejny dzień. Mhm.
Tak, no myślę, że ta dyscyplina i te nawyki, rytuały, już kilkukrotnie rozmawiałyśmy o tym, że to naprawdę może nastawić nam ten dzień. Dla niektórych osób tym rytuałem też jest właśnie poranna kawa, czy jakiś napój, który jest z kofeiną. I Andrew Huberman też często mówi, że warto to odroczyć do 90 minut po obudzeniu, no nie?
Tak, to tutaj pewnie nie będziemy wchodzić w te kwestie żywieniowe, bo my też obie rano jeszcze trochę pewnie pościmy, to znaczy nie jemy śniadania zaraz po przebudzeniu, ale no, też chyba nie chcemy wchodzić w te kwestie żywieniowe, bo nie jesteśmy specjalistkami co do tego. I myślę, że każdy też powinien gdzieś tam indywidualnie w zgodzie ze swoim trybem życia gdzieś tam to sobie zaplanować. Natomiast to, co jest ważne i też będziemy pewnie to powtarzać, że ta regularność w higienie snu jest nadrzędną zasadą. To znaczy świetnie by było wstawać codziennie o tej samej porze i kłaść się o tej samej porze. Jeśli to jest wahanie rzędu pół godziny, to jest to gdzieś tam jeszcze okej. I podobnie jest chyba też z odżywianiem, że gdzieś wtedy nastawiamy, po pierwsze to światło słoneczne lub sztuczne nastawia nasz rytm okołodobowy, ale też ten pierwszy posiłek jest bardzo ważny dla utrzymania tego zegara wewnętrznego, więc tutaj też w miarę powinno być to regularne, a nie tak, że jednego dnia zjem śniadanie o 7, a drugiego zjem dopiero lunch o 12. Natomiast więcej myślę, że też możecie poczytać sobie w takiej książce Sachin Pandy, śpi, jedz i ruszaj się w zgodzie z rytmem okołodobowym. A ty masz jakąś taką złotą zasadę, co robisz rano lub czego nie robisz, żeby lepiej spać?
Zawsze jak się obudzę, to robię medytację, ale robię ją z aplikacją moją Meditate i robię dzisiaj 2 minuty, wczoraj 5. Ale to jest taka rzecz, od której w ogóle zaczynam dzień, bo mam wrażenie, że to mnie zawsze bardzo dobrze nastawia. I teraz już jak nie zrobię tego, to potem się łapię na tym, że coś nie tak jest.
Faktycznie, jeśli chcecie skorzystać z telefonu w jakimś takim rozsądnym celu rano, to też polecam zagłębić się w ustawienia, na przykład w ostatniej aktualizacji iPhone'a, czy tam którejś poprzedniej, były takie tryby skupienia i ja też ustawiam sobie automatycznie ten tryb skupienia uważność na rano i wtedy wyciszam wszystkie powiadomienia i te plakietki powiadomień, także nawet jeśli coś tam do mnie w nocy przyszło, czy wcześnie rano, to nie widzę tego do godziny tam chyba 9:30. I ustawiam sobie inny pulpit.
Właśnie, powiedziałeś, że nie chodzi o to, żeby nie świecić sobie telefonem w oczy, tylko żeby nie zwracać się od razu w kierunku tego uderzenia dopaminy z social mediów czy z jakichś portali informacyjnych.
Tak.
No właśnie akurat apka Meditate moja jest na tyle super minimalistyczna, że nie masz tam żadnego hitu dopaminy.
Polecamy.
Tylko masz, właśnie możesz sobie łatwo zrobić tę medytację, no i od tego ja dokładnie od tego zaczynam dzień.
Nie ma w niej reklam, więc to też nie rozprasza.
Później mój kot, jedzenie kota i woda z cytryną.
No to świetnie. To już tak idąc trochę w kierunku połowy dnia, powiedzmy, wspierające dla snu jest też wykonywanie jakiejś aktywności fizycznej ogólnie, ale też wielu specjalistów poleca, żeby właśnie ta aktywność fizyczna była wykonywana rano. Dla mnie to jest o tyle prostsze, że jeśli wykonam jakieś ćwiczenia przed śniadaniem, to mam to z głowy i potem nie muszę kalkulować, czy nie będę zbyt najedzona albo zbyt głodna podczas tych ćwiczeń, ale ja też po prostu praktykuję jogę w domu, więc nie muszę nigdzie wychodzić i potem planować tego z jakimś dojazdem do pracy, więc też myślę, że warto o tym pamiętać tak, żeby to było jakoś sprzyjające dla waszego stylu życia i stylu pracy i tak dalej. Natomiast nawet jednorazowe ćwiczenia, nawet jednorazowa aktywność fizyczna w ciągu dnia jest już w stanie poprawić jakość snu w badaniach. Tak wyszło kiedyś.
Ale w ogóle chyba wszystkie te rzeczy, które są jakieś takie podnoszące adrenalinę, czy podnoszące ciśnienie, właśnie typu kofeina, czy właśnie typu ćwiczenia fizyczne, to wszystko chyba lepiej sobie włożyć w tę pierwszą połowę dnia, no nie?
Tak, jak najbardziej. Natomiast to bardziej ma wpływ na taką nasze poczucie uwagi, skupienia w ciągu dnia, a niekoniecznie może jest kluczowe dla snu samego w sobie. Natomiast na pewno kawa, o której wspominałyśmy, jest też ważna, bo faktycznie ona będzie nas tam gdzieś tam dobudzała i też należy pamiętać, że mimo, że ona daje taki efekt pobudzający, to jednak często możemy potem odczuwać spadek energii po jakimś tam kilku godzinach jej działania. Natomiast kofeina sama w sobie blokuje wydzielanie adenozyny i to jest taka substancja, która wydziela się w mózgu, która jest związana z przemianą materii. Po prostu w ciągu dnia, jeśli jesteśmy aktywni, to ta adenozyna stopniowo narasta i jest resetowana, kiedy już śpimy. I ona też powoduje taką presję snu, czyli po prostu powoduje senność. I kofeina właśnie blokuje tą adenozynę, wytwarzanie tej adenozyny w mózgu nawet do kilkunastu godzin. Dlatego picie kawy jest spoko, ale w rozsądnych ilościach.
I w rozsądnych godzinach.
Ja mogę wypić tylko jedną filiżankę. Każda kawa po 14, w ogóle już coraz bliżej wieczora, powoduje po prostu to, że potem jestem zmęczona, ale leżę z otwartymi oczami w łóżku.
Wow.
Więc to też jest bardzo indywidualne i wiele osób może zasypiać po kofeinie, nawet wypitej wieczorem, po kawie czy jakimś energetyku. Natomiast pamiętajcie, że wtedy ten sen już po prostu nie jest tak jakościowy, nie jest tak regenerujący. Więc coś za coś.
W ogóle kwestia tego, czy możesz zasnąć, czy nie, to jedna rzecz, a druga kwestia tego, jakiej jakości będzie ten sen, no nie?
Tak, dokładnie.
I myślę, że też wszystkie te rzeczy, o których mówimy, no to jest też kwestia, nawet jeśli możecie spać sobie zupełnie dobrze, to jest kwestia też wspierania tego jak najbardziej jakościowego snu, bo nie chodzi o to tylko, żeby zamknąć oczy i móc spać.
I przespać te 8 godzin.
Ale ten sen może być na przykład słabej jakości, może to być tylko ten lekki sen.
Nie, no myślę, że wiele osób zmaga się z czymś takim, że przesypia noc i po prostu budzi się zmęczona.
Tak, tak.
I bez właśnie energii i motywacji do działania, więc te praktyki mają też wam pomóc jakoś funkcjonować nie tylko w nocy, czy ułatwić to zasypianie, tylko też ułatwić to funkcjonowanie w ciągu dnia, no bo o to nam chodzi, żeby ten sen był regenerujący, żeby dawał nam wystarczające zasoby na działanie w tej 2/3 doby, które potem mamy. Ważna jest też kwestia alkoholu, który zaburza z kolei sen REM, czyli tą właśnie trochę płytszą część snu, ale równie ważną, w której też występują marzenia senne. I kiedy spijemy alkohol w ciągu dnia lub właśnie często wieczorem, to też zaburzamy równowagę tych dwóch części snu, ponieważ w ciągu nocy mamy taki sen non-REM, czyli właśnie ten bardzo głęboki sen, bardzo regenerujący, i sen REM, który i te dwie części snu jakby następują w tych 90-minutowych cyklach naprzemiennie, to znaczy na początku nocy więcej jest tego snu non-REM, czyli na przykład godzina snu non-REM lub trochę więcej i 30 minut REM, i stopniowo w ciągu nocy ten sen REM, czyli ten, gdzie występują marzenia senne, się wydłuża, a jest coraz mniej tego snu non-REM. Co też ciekawe, ten sen non-REM jest właśnie charakterystyczny dla pierwszej części nocy, dlatego jeśli chodzimy, szczególnie jeśli chodzimy tak naprzemiennie w różnych godzinach spać, to często właśnie jeśli idziemy spać później, po północy, to możemy mieć niewystarczająco tego snu głębokiego non-REM.
Ja kiedyś w ogóle, chyba w ogóle do czasu naszej rozmowy o terapii bezsenności, miałam takie podejście, że tak długo jak prześpię te swoje 9 godzin, to jestem okej. Okay. A czy to jest tam między 3 a 12, a czy to jest tam między 23, czy tam 22, czy którąś, to że to nie ma aż takiego znaczenia. A wtedy zrozumiałam, że to właśnie ma bardzo duże znaczenie. I też coraz więcej ostatnio czytałam o tym, że ten głęboki sen, czyli ten, który jest najważniejszy też jeśli chodzi o hormon wzrostu i jeśli chodzi o regenerację naszego organizmu, on się odbywa...
Też konsolidację pamięci.
Tak, on się odbywa w tej pierwszej części nocy i mówi się, że do północy, no nie? Mhm. I faktycznie zauważyłam też, patrząc na moje wykresy snu, może wrzucę, nie wiem, na Instagram, jak będzie wychodził ten odcinek, to może wrzucę te takie wykresy snu, żeby wam pokazać, o co chodzi. To też zauważyłam, że ten głęboki sen u mnie się odbywa, im wcześniej się położę, tym więcej go mam, tak naprawdę.
Tak, tylko też wiem, że wiele osób korzysta z różnego rodzaju trackerów właśnie aktywności i też snu, z tych opasek takich sportowych. Pamiętajcie, że większość z nich jednak nie daje takich bardzo adekwatnych i rzetelnych danych. Faktycznie Oura Ring jest chyba jednym z takich bardziej rzetelnych, też dlatego, że masz go na palcu, a nie wokół dłoni, jest łatwiej...
Dlatego, że jest trackerem snu, a nie aktywności.
Tak, ale też po prostu łatwiej jest w nim spać, natomiast bo lepiej przylega po prostu do skóry.
Tak.
A wiele z tych opasek sama kiedyś testowałam, po prostu dawały tak durne i bezsensowne dane, że no, dla mnie to było oczywiste, że to nie jest prawda, ale dla kogoś, kto może nie ma takiej wiedzy, może to też dodatkowo jakoś stresować i wywołać jakieś napięcie, że o nie, mam za mało tego snu głębokiego, albo za mało tego płytkiego. Także myślę, że nie ma co aż tak zwracać uwagi na to, co faktycznie te aplikacje podpowiadają, a raczej na to, żeby zachowywać te wszystkie ważne elementy snu. Przede wszystkim właśnie tą regularność, to, żeby wspierać też właśnie ten sen głęboki, chociażby przez ćwiczenia fizyczne, które właśnie powodują, że mamy więcej tego głębokiego snu. Co też wydaje mi się trochę logiczne, no bo jak się bardziej zmęczysz, na przykład jak jesteś, nie wiem, na wycieczce w górach, to Jezu, przecież wtedy się fantastycznie śpi. I wtedy się tam też mówi, że jest się dotlenionym i tak dalej. I myślę, że...
Tak, że się nawdychałaś górskiego powietrza i teraz tak dobrze śpisz.
No i to pewnie też jest jakaś tam prawda, że po prostu przebywasz w naturze, więc jesteś dużo bardziej zrelaksowana. No ale też ten wysiłek fizyczny na pewno wpływa na po prostu głębszy sen i bardziej regenerujący.
Okej, to tak już przechodząc w kierunku wieczora i tego, co możemy zrobić dla siebie wieczorem, żeby dobrze spać. O której godzinie, czy może bardziej ile czasu przed tym faktycznym pójściem spać, powinniśmy zacząć się już w ogóle tym interesować?
No, mówi się, że powinniśmy przesypiać mniej więcej 7 do 9 godzin i oczywiście są w tym jakieś indywidualne różnice i tutaj, co ważne, chodzi o faktycznie sen, czyli jakby w tych 7 godzinach nie dajemy sobie momentu, że o, pewnie to 15-20 minut zajmie nam samo zasypianie i jeszcze tam te drzemki rano, tylko chodzi o ten taki już nieprzerywany sen. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby ustawić sobie jakiś czas na taką wyciszającą rutynę wieczorem. Ja na przykład mam też powiadomienie w telefonie, które tam wycisza mi różne aplikacje i uniemożliwia do nich dostęp i przypomina jakąś tam melodyjką, że już tam pora snu. No może to jest trochę głupkowate, że potrzebujesz mieć to w telefonie, ale przynajmniej wtedy wiem, że już jest ten czas, żeby nie korzystać z różnych aplikacji. Myślę, że ta minimum pół godziny, ale to już takie absolutne minimum, a najlepiej godzina, dwie godziny przed faktycznie tą porą, w której chcielibyśmy już zasypiać, to jest odpowiedni czas na naszą wyciszającą rutynę.
A to nie jest tak, że jeszcze wcześniej powinnaś o tym pomyśleć, nawet w kontekście tego, żeby wyłączyć te światła górne?
No tak, te światła to już tak stopniowo w okolicach w ogóle zachodu słońca ja sobie wygaszam i mam też żarówki, które się ściemniają, więc po prostu ustawiam je na jaśniejsze, albo ustawiam sobie bardziej taką pomarańczową żarówkę z tej, której właśnie da się wybrać kolor, więc na pewno jakby są pewne rzeczy, których już tam nie robię, czy właśnie też nie piję kawy, czy nie piję alkoholu wieczorem, czy jakichś tam innych, nie wiem, energetyków. Staram się też jeść ostatni posiłek około 3-4 godzin przed pójściem spać. Co ważne, jeśli ćwiczycie, jeśli macie właśnie aktywność fizyczną, jakąś siłownię zaplanowaną na wieczór, to też szczególnie takie cięższe, bardziej wysiłkowe treningi jest dobrze zakończyć te 3-4 godziny przed pójściem spać. Szczególnie takie właśnie wysiłki typu crossfit czy jakieś długodystansowe biegi są też dużym obciążeniem dla organizmu i właśnie jakiegoś rodzaju stresorem, więc tutaj też chcemy już wieczorem się wyciszać. No i to wyciszenie to...
Tak, no bo to też chyba chodzi o to, żeby obniżyć nasze bicie serca. I właśnie to, co mi się też pojawia często w Oura Ring, w aplikacji, jak na przykład ćwiczyłam wieczorem danego dnia, albo na przykład jak coś jadłam też późno danego dnia, to pojawia mi się ta sama informacja, czyli twoje bicie serca obniżyło się do tego poziomu bicia serca, które mamy podczas snu, które jest tam chyba, nie pamiętam, jakieś chyba 10-20 uderzeń niższe średnio, obniżyło się bardzo późno danego wieczoru, bo nasz organizm potrzebuje jeszcze mieć cały ten dodatkowy czas, żeby obniżyć to bicie serca.
Tak, wyobraźmy sobie, że ten sen jest takim właśnie stanem, gdzie te wszystkie nasze organy, procesy wewnętrzne też jakby potrzebują tego odpoczynku, więc jakby każdy posiłek zjedzony późno wieczorem...
I przez to ta regeneracja trwa dłużej.
Tak, i każdy taki posiłek też na przykład zjedzony później będzie jakby ponownie angażował żołądek do wydzielania soków trawiennych, będzie angażował tą perystaltykę jelit, żeby przesuwało się to jedzenie. Nieważne, czy zjesz pół kromki chleba, czy garść orzechów, czy całą pizzę, czy paczkę popcornu, no to musi być strawione. I już w ciągu nocy, każdy z nas pewnie zna to uczucie, że jakby trudno jest zasnąć z pełnym żołądkiem, jak się coś za dużo zjadło za późno. A w ciągu nocy chcemy już, żeby te wszystkie organy związane właśnie z przemianą materii odpoczywały, więc nie chcemy im dokładać na wieczór tej pracy, żeby to się zdążyło strawić i już żeby w nocy miały spokój. Tak samo nasz układ nerwowy, już staramy się go nie pobudzać jakimiś, nie wiem, wiadomościami właśnie takimi bardzo jakoś denerwującymi, czy właśnie martwiącymi nas. Nie chcemy poruszać jakichś, nie wiem, bardzo trudnych rozmów z naszymi bliskimi. To wszystko, co jakoś może nas trochę naruszyć, co trochę właśnie może podnieść to ciśnienie, to lepiej zostawmy sobie na jakąś inną część dnia. I ja wiem, że czasami ten wieczór to jest jedyna okazja, żeby coś nadrobić jakieś, nie wiem, wiadomości ze świata, czy właśnie jakieś kontakty z bliskimi, ale jakby no pamiętajmy, że warto mieć jakąś granicę, od której już jakby nie chcemy siebie dodatkowo pobudzać. No i w tą taką wieczorną, wyciszającą rutyną może być na przykład ciepły prysznic, bo wtedy też w ciągu nocy nasza temperatura ciała się ochładza, więc jeśli dodatkowo się ogrzejemy prysznicem, to będzie zmuszało nasz organizm do chłodzenia, więc jakby też wtedy łatwiej nam się zasypia. Tak samo łatwiej zasypia się w ogóle w chłodnym pomieszczeniu.
Też można zrobić saunę przed snem, to też bardzo dobrze wpływa na sen. W ogóle ostatnio słuchałam to, co mówiła Rhonda Patrick o tym, że Japończycy właśnie w związku z tym, że korzystają z tych gorących łaźni i gorących kąpieli kulturowo, mają po prostu dużo lepszej jakości sen.
Tak, no więc każda jakaś taka forma trochę właśnie ogrzania się, może jakaś, nie wiem, też ciepła woda, czy jakieś takie ziołowe napary. Pamiętajcie, że herbata też ma teinę, która będzie blokowała tą adenozynę, więc lepiej pić jakieś takie słabe ziółka. I może jakieś takie relaksujące czynności. Co ty na przykład lubisz robić właśnie na wyciszenie wieczorem? Oprócz pracy przed komputerem.
A, no właśnie. A też cię chciałam zapytać, ile czasu przed snem powinniśmy po prostu zamknąć komputer, zakończyć pracę, zakończyć robienie już tych rzeczy?
No, idealnie jak najwcześniej.
Czy tutaj ma znaczenie to świecenie sobie ekranem w oczy?
Tak, no właśnie wtedy już to ma znaczenie. To znaczy nie chcemy tego... światło jakby z komputerów, z telewizora w ciągu dnia nic tam nie robi, bo my potrzebujemy tego światła. Natomiast wieczorem będzie blokowało produkcję melatoniny, więc najlepiej jak najszybciej już jakby starać się to wyłączać. I to znaczy od gdzieś tam tej pory zmierzchu.
A wyciemnianie ekranu, włączanie tego trybu czarno-białego...
Tak, to na pewno jest pomocne, szczególnie właśnie ten tryb czarno-biały, gdzie po prostu mamy mniej światła z ekranów, ale no też tą ostatnią godzinę, czy idealnie dwie, najlepiej już po prostu nie używać tych urządzeń elektrycznych. I też ostatnio słuchałam rozmów właśnie z Matthew Walkerem, takim znanym ekspertem snu, też autorem książki Dlaczego śpimy. Akurat właśnie w podcaście The Drive Petera Attee, który mówił, że są różne sprzeczne dane na temat właśnie tego światła, światła niebieskiego i tego, czy faktycznie to zaburza tą melatoninę, czy faktycznie utrudnia sen. I jego zdaniem w tym momencie to odstawienie telefonu i ekranów komputera bardziej powinno być stosowane ze względu na to, że to nas może jakoś pobudzać, angażować właśnie jakieś nasze dążenia. To znaczy zobaczymy coś, klikniemy w jakiś link, chcemy coś tam przeczytać, obejrzeć kolejny odcinek serialu.
O czymś będziemy myśleć.
Że to bardziej pobudza naszą aktywność, niż że zaburza nam to tą melatoninę i że wtedy nie możemy spać, bo coś tam nam świeci w oczy. Więc to myślę sobie, że też to jest gdzieś tam ciekawe, że dla mnie ostatnio, jak obserwowałam z siebie swoje zachowanie, swoje myśli właśnie zasypiając bez telefonu koło łóżka, że miałam takie myśli często, że o, coś mi się przypomniało, chciałam coś sprawdzić, nie wiem, zapomniałam na przykład, że kończy mi się krem do twarzy i chcę go szybko zamówić. I miałam takie myśli, ale miałam takie, nie no, spokojnie, jakby mogę zrobić to rano. Albo wiem, że mam to na liście to do, albo zapisuję sobie to po prostu ołówkiem, mam jakąś tam kartkę papieru albo notes przy łóżku i zapisuję to, co mi się przypomni ważnego, a jeśli to nie jest ważne, to po prostu wiem, że wrócę do tego rano, że w końcu mi się to przypomni, żeby coś tam zrobić. Natomiast gdybym miała ten telefon, to pewnie bym sięgnęła po niego szybko, bo no co, kwestia 5 minut, ale na przykład wtedy ktoś do mnie napisze, bo na przykład nie wie, że już śpię i że nie odpisuję, więc jakby dam się w jakąś rozmowę, albo nie wiem, zobaczę jakiegoś mema i jakby cała jakaś taka lawina, taka, wiesz, ta kula śnieżna się po prostu uruchamia i mija na przykład pół godziny, nie? I leżę w łóżku z telefonem zamiast już właśnie odpływać w krainę snu.
Ja wieczorem nie mam jakiejś takiej bardzo dużej rutyny, jak tak sobie o tym myślę. Włączam ten tryb czarno-biały w telefonie. Wieczorem też zazwyczaj jeszcze na koniec dnia robię Duolingo, bo mi się wtedy przypomina i się uczę trochę hiszpańskiego. No więc może to jest trochę stymulujące, ale też to jest taka rzecz, że już właśnie ją robię na koniec dnia i robię tylko trochę.
Nie no, robisz to codziennie od 900, ponad 900 dni, więc to jest też totalnie element twojej rutyny.
No tak, tak. I zazwyczaj właśnie robię to wieczorem. Ale właśnie ja też zazwyczaj wieczorem biorę ciepły prysznic i wiesz, robię jakąś taką rutynę pielęgnacyjną, używam kremów czy coś, a to, co jeszcze ostatnio zaczęłam robić...
To też jest w ogóle świetny element tej rutyny, no bo w jakiś sposób też dbasz o siebie, spędzasz ten czas na jakimś takim właśnie trochę takich czynnościach, które po prostu angażują jakoś cię manualnie.
Ale też właśnie ważne jest dla mnie to, że biorę ten prysznic wieczorem, czasami nawet robię kąpiel, ale że robię to wieczorem i że wtedy się nie śpieszę. Że rano się śpieszę, a wieczorem mogę jakby zrobić jakieś takie dodatkowe rzeczy, które zabierają trochę więcej czasu i rano nigdy nie mam na to czasu, bo już mam coś innego do robienia. A tutaj właśnie na przykład jeszcze zaczęłam szczotkować ciało na sucho ostatnio. A ty co robisz?
Tak, ja ostatnio właśnie uczyłam się, ponieważ nauczyłam się robić na drutach, cały czas się uczę, to na przykład no, mniej czytam książek, bo jednak książki wymagałyby tego, że siedzę z książką, a mam jednak dużo fizycznie książek, więc słuchałam dużo podcastów, pewnie mogłabym też słuchać audiobooków, ale akurat nadrabiam sobie właśnie podcasty Petera Attee, albo ostatnio słuchałam też kilka odcinków Karoliny Sobańskiej, bo jakoś tak po polsku czasami po prostu mniej muszę myśleć, jak czegoś słucham. Więc to jest też taką przyjemną czynnością i wtedy siedzę faktycznie z trochę taką lampką, która nawet mi tam świeci trochę od góry, żeby po prostu widzieć to, co robię i jakoś mi to nie zaburza tego snu diametralnie. Jest to ciepła żarówka, ale nie jakaś tam pomarańczowa, więc ciekawe. No i jeśli już kierujemy się w stronę tego łóżka, to też bardzo ważną zasadą, szczególnie właśnie jeśli ktoś ma trudności z zasypianiem czy z bezsennością, jest to, żeby nie spędzać za dużo czasu w łóżku, zarówno w ciągu dnia, jak i wieczorem. To znaczy nie kładziemy się do łóżka, bo już jest ta godzina i potem przewracamy się z boku na bok i myślimy, o nie, nie mogę zasnąć, znowu będę niewyspana, tylko raczej kładziemy się spać.
Ostatnio w podcaście słuchałam, jak dziewczyna mówiła, że wielkim przełomem w jej życiu było to, że przestała pracować w łóżku. Pracować w łóżku?
Jest, uwierz mi, jest bardzo dużo osób, które robią wszystko w łóżku i jakby też byłam tą osobą, bo miałam kiedyś pokój o wielkości 8 metrów kwadratowych, gdzie było łóżko, komoda, wieszak na ubrania i no nie miałam gdzie indziej robić tych wszystkich rzeczy, ale faktycznie wtedy starałam się bardzo zachowywać taką sferę, gdzie miałam złożoną kanapę i wtedy tam sobie jadłam, siedziałam na komputerze i nie wiem, uczyłam się, pracowałam i to rozłożone łóżko z pościelą kiedy faktycznie już kładłam się spać i to był też taki właśnie poranny i wieczorny rytuał, ścielenie tego łóżka, przygotowywanie tej pościeli, więc to jest też czasami taki sygnał po prostu dla mózgu, że jest teraz ta strefa nocna i strefa dzienna, ale też jeśli, nie wiem, czytacie książkę, to jeśli macie taką możliwość, to lepiej robić to poza łóżkiem, a faktycznie kłaść się już o tej regularnej godzinie, ale no nie jak jesteście bardzo pobudzeni i wiecie po prostu, że nie zaśniecie, tylko trochę kiedy już poczujecie tej senności. No i oczywiście to jest taka też nadrzędna zasada, że łóżko służy nam do snu i seksu i no nie powinniśmy w nim pracować ani jeść.
A jak robisz drzemkę, to robisz ją w łóżku czy robisz ją na jakiejś sofie?
Właśnie, to też ciekawa kwestia, nie powiedziałyśmy jeszcze o tym, bo drzemki faktycznie z badań wynika, że mogą być wspierające dla tej naszej aktywności w ciągu dnia, to znaczy mogą właśnie ułatwiać skupienie, trochę nas regenerują, ale mówimy tutaj o takich drzemkach maksymalnie tam te 20 parę minut, 30 minut to już jest taki maks maksów, żeby właśnie nie wejść w tą fazę głębokiego snu, z której potem już ciężko się wybudzić. Natomiast jeśli mamy problem z zasypianiem i pójdziemy na taką drzemkę, to trochę odrobi nam się ta potrzeba snu, to znaczy ta adenozyna się trochę jakby wyrówna i ta potrzeba snu będzie już mniejsza w nocy, to znaczy ciężej będzie po prostu nam się zasypiało. Więc te drzemki to jest ryzykowny biznes i myślę, że nie dla wszystkich jest to sposób, ale jest teraz tryb na noc w Meditate, gdzie jest medytacja yoga nidra, która jest bardzo pomocna właśnie zamiast drzemki. Typu nawet można ją pewnie w 15 minut zrobić i ona też bardzo fajnie odpręża i regeneruje.
Tak, i to się nazywa NSDR, czyli Non-Sleep Deep Rest, gdzie nie zasypiasz, chociaż no niektórzy też zasypiają przy tym, ale że jest to taki poziom relaksacji, w którym nie zasypiesz, ale twój organizm się regeneruje w tym czasie. I Meditate teraz ten tryb nocny do snu ma super takie opcje właśnie do zasypiania. Ciągle piszą mi użytkownicy, że fajna aplikacja, ale nie pamiętają zakończenia tego doświadczenia, bo zasnęli, więc to jest dobry...
Ja jeszcze nie słuchałam tych historyjek, bo no, nie mam trudności z zasypianiem, ale lubię te opcje skanowania.
Ja też nie miałam trudności z zasypianiem, ale jak wróciłam z Japonii, to miałam po prostu jetlag i po prostu kładłam się i nie mogłam zasnąć i pomyślałam sobie, okej, no to teraz sobie sprawdzę, czy to, co ten nasz produkt faktycznie działa. I rzeczywiście odpalałam sobie te historyjki, a w Meditate wersji nocnej znajdziecie i takie relaksacje w formie medytacji i yoga nidrę i takie bardziej techniczne rzeczy typu oddychanie, ale też właśnie takie historie na sen. I to są po prostu takie długie, nudne historie o niczym, ale takie przyjemne, ale po prostu one są nieangażujące, takie, że nie ma tam zwrotów akcji i no naprawdę ja tylko raz usłyszałam zakończenie tych historyjek i to było wtedy, kiedy je montowałam na komputerze i wtedy też przysypiałam przy tym, więc naprawdę bardzo Wam polecam, ja też sobie z tego korzystam, bo to są przyjemne dźwięki. To też wspomaga ten relaks przed snem.
Jak najbardziej. W ogóle taka też relaksacja wykonywana nawet w ciągu dnia, bo to może być właśnie zamiast drzemki, to też nas uczy po prostu wchodzenia w ten stan relaksu i jeśli mamy tą umiejętność, tak jak właśnie umiejętność uważności, tak jak umiejętność relaksacji i odpuszczania, jest po prostu dla nas bardziej dostępna wieczorem przy zasypianiu. No ale jeszcze z takich rzeczy, które są ważne, jak już jesteśmy tam w tym łóżku, to temperatura, o której już wspomniałam, ponieważ temperatura naszego ciała się ochładza w ciągu nocy, to też to otoczenie fajnie, żeby było chłodniejsze. Ja na moim właśnie budziku analogowym mam też termometr i zazwyczaj staram się, żeby to było około 19 stopni, ale mam ciepłą kołdrę i śpię w skarpetkach wełnianych, które potem zazwyczaj gdzieś tam i spadają z nóg. Takie luźne.
Tak, to, że jest zimne otoczenie, nie musi oznaczać, że wy musicie spać w zimnie, tylko możecie mieć ciepłą kołdrę. Ja chyba tego nie skumałam na początku.
W ogóle moim marzeniem jest posiadanie kołdry z wsadem z wełny merino, ale ponieważ kupiłam kołdrę, no taką zwykłą, jakąś syntetyczną, dość niedawno, Ona jest w ogóle też fajna, bo są dwie, cieńsza i grubsza, i one właśnie się szczepiają w jedną, więc teraz mam tą jedną bardzo grubą, a potem będę miała tą średnią, a potem na lato będę miała tą najcieńszą. Jest to z Ikei, więc no, to nie jest sponsorowane. No ale moim marzeniem jest ta wełniana kołdra, bo no po prostu jest naturalna i...
Nie wiedziałam, że w ogóle takie są.
Wełna ma świetne właściwości, jakby tam, wiecie, jakby no nie śmierdzi, nie przesiąka potem i tak dalej, więc kiedyś sobie taką kupię. No więc temperatura, jak już będzie cieplej, to oczywiście też można otwierać okna na noc, chyba że wam bardzo tam hałasuje coś. Niestety latem jest w tym duży problem w pewnie wielu mieszkaniach, jeśli nie macie klimy, ja na przykład nie mam, to no to jest to trudne. Co jeszcze? Wygodny materac, wygodna poduszka. Ja uwielbiam, od lat stosuję poduszki z wypełnieniem z gryki. Nie przeszkadza mi to, że to jakoś tam szeleści, szumie, jest to po prostu dla mnie tak wygodne, tak po prostu się to układa do głowy, no cudowna, cudowna rzecz. I naprawdę można znaleźć opcje budżetowe, można znaleźć jakieś opcje bardziej premium. Nie jest to duży wydatek, bardzo polecam spróbować.
A ja mam taką inną, ja mam z jakiejś takiej memory foam, ale też taką twardą.
O matko, ja próbowałam już te z memory foam, ale nie potrafiłam tego odpowiedniej ilości i budziłam się z bólem w szyi, co po prostu co rusz, mimo że próbowałam dodawać, odejmować tego wypełnienia. Nie, totalnie nie dla mnie. Też ja śpię na brzuchu często, więc no nie, niewygodne to wtedy jest. Co jeszcze? Warto mieć szklankę wody koło łóżka i gdybyście potrzebowali się napić wieczorem, to jest tam po prostu dla was. Pamiętajcie też, że wybudzanie się w ciągu nocy jest zupełnie naturalne, ponieważ właśnie jak zmieniają się te 90-minutowe cykle, to wtedy jest ten bardzo, bardzo lekki sen i wtedy może wam się zdarzyć przebudzić, może się po prostu przewracacie na kolejny bok, więc jeśli stresujecie się, że się obudziliście w nocy i nie możecie dalej zasnąć, to nie skupiajcie się na tym, nie sprawdzajcie godziny. W ogóle dla osób, które mają trudności z zasypianiem, czy właśnie z wybudzaniem się, miejcie jak najdalej wszystkie zegary od siebie. Jeśli macie budzik, to odwróćcie go tyłem, nie sprawdzajcie godziny, bo to będzie tylko was dodatkowo stresowało. Nieważne, która godzina, po prostu śpicie dalej, dopóki budzik nie zadzwoni.
Pamiętajcie, że dobry sen wpływa na wszystkie sfery życia, na stres, na hormony, na pamięć, na odporność, na wasze emocje.
Tak, na wszystko. W ogóle jest jeszcze taka anegdotka, którą też zaczerpnęłam od Matthew Walkera, powiem ją w skrócie. Jest to bardzo ciekawe, że na przykład wśród wszystkich bardzo durnych i często niebezpiecznych rekordów Guinnessa, które możecie zrobić, możecie podejść do pobicia rekordu, na przykład możecie skoczyć z jak najwyższej wysokości takiej, że już skaczecie z kosmosu i spadacie na ziemię, nie? Jakby coś, co większość osób by się bała zrobić, to jest zakazane, żeby próbować pobić rekord w niespaniu. I teoretycznie ten rekord jest tam 2 tygodnie, co jest totalnym bullshitem, bo po kilku, tam 10 już godzinach wasz organizm automatycznie zasypia i jakby wchodzi się w takie mikrodrzemki. Jest to po prostu tak fizjologicznie niebezpieczne dla człowieka, że jest to oficjalnie zakazane, żeby robić taki rekord Guinnessa. Co więcej, według właśnie Matthew Walkera jesteśmy w stanie przeżyć dłużej bez wody, bez pożywienia, niż właśnie bez snu. I jest to totalnie logiczne, bo przecież nie spożytkujemy tyle czasu na picie czy na jedzenie w ciągu dnia, jak właśnie na spanie. My śpimy 1/3 naszego życia, naszej doby, więc jakby totalnie priorytet.
Też jeszcze mi się przypomniało, że kiedyś tak było, że wiesz, przychodziło się do pracy i ktoś mówił, no spałam tylko 4 godziny dzisiaj i wiesz. I
Jezu, to ja się łapię za głowę w takim momencie. Automatycznie ręce mi idą do góry.
Ja też się łapię za głowę, ale to...
Nie no, ale faktycznie masz rację, że był taki trend, że ludzie się chwalili tym.
To nie świadczy o twojej produktywności, że śpisz mniej i pracujesz więcej, bo będziesz jeszcze mniej produktywną osobą, jeśli będziesz mniej spać. Tak jest na 1000%.
Tak, no i kiedyś też czytałam o jakimś takim, chyba, już teraz nie przypomnę sobie, w której książce to było, ale jest jakaś taka mutacja genetyczna u jakimś tam 0% ludzi, którzy faktycznie mają dużo mniejszą potrzebę snu i mogą spać to 6 godzin i ich to super regeneruje. Natomiast zdecydowana, ogromna większość nas po prostu potrzebuje od 7-9 godzin snu i musimy się z tym pogodzić, no.
A kobiety potrzebują jeszcze więcej niż mężczyźni snu.
Tak nas ewolucja zaprogramowała i idziemy już i tak na bardzo dużo ustępstw i północ już nie jest naszą połową nocy, tylko często porą, w której dopiero zasypiamy i nasz ten tryb dnia, życia się jakoś przesunął. Natomiast faktycznie, no, to musi być naszą podstawą. Nie ma w ogóle zdrowia psychicznego, nie ma zdrowia fizycznego bez snu. Jeśli śpicie 5 godzin dziennie, to get some help. Seriously. Stop it. Get some help.
Pamiętajcie, że możecie sobie posłuchać podcastu, można zwariować zawsze, jak chcecie się wyciszyć wieczorem. Ja Was zapraszam też, jak zawsze, do ściągnięcia aplikacji Meditate i skorzystania z tej wersji właśnie do snu. Ona jest dostępna i po polsku, i po angielsku, i na iOS, i na Android. Link jest zawsze w opisie do naszego odcinka.
Pamiętajcie też, że w ramach tej wyciszającej rutyny możecie sięgnąć po przewodnik po emocjach albo po Clue, książkę Cleo i Agaty Trzebuchowskiej, ponieważ czytanie to jest też świetny sposób właśnie na taki odpoczynek dla oczu, taką regenerację, wyciszenie, więc no... No po prostu linki znajdziecie w opisie.
Dokładnie. Nasz podcast znajdziecie na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, na YouTubie i na wszystkich innych platformach, na których możecie zostawiać nam komentarze i oceny, do czego Was bardzo zapraszamy. Wpadnijcie na naszą grupę na Facebooku, można zwariować społeczność, jeśli chcecie pogadać anonimowo lub nieanonimowo o różnych zagadnieniach związanych ze zdrowiem psychicznym i ze zdrowiem ogólnie, a może też w ogóle o jakichś innych wątkach. Bardzo Was do tego zapraszamy. Link do Patronite znajdziecie w opisie do odcinka i tam naszym patronom i patronkom wysyłamy co miesiąc newsletter.
O, niedługo już kolejny.
I no cóż, życzymy Wam słodkich snów.
Pa! Dobranoc!